tak się życzy biskupów i wszystkich kapłanów i was, drodzy bracia i siostry, tu na Jasnej Górze. Mamy taki czas dla Słowa Bożego i dziękuję bardzo księdzu biskupowi Stanisławowi za zaproszenie i za zaufanie. I chyba siostrze, nie znam imienia, która była inicjatorką, siostra Dioniza. Miło widzieć twarze znajome, ksiądz proboszcz z Lubicza Górnego. Ja byłem w Toruniu kilka lat i tam nieraz po sąsiedzku żeśmy broili duszpasterstwo. Miejscu jest tyle, ile jest, to trzeba będzie też postać chwileczkę. Matka Boża przychodzi do świętej Elżbiety. I ona, kiedy przychodzi do świętej Elżbiety, to Elżbieta mówi, kiedy słowo Twojego pozdrowienia zabrzmiało w moich uszach, poruszyło się dzieciątko w moim łonie. Tak mówi Elżbieta, to jest jej reakcja, kiedy Matka Boża do niej przychodzi. I to jest, to powinna, bo Biblia, Słowo Boże nie jest tylko tym, co zostało spisane i tym, co było kiedyś, ale to jest Słowo Boże, więc jest Słowo żywe. Dlatego w Biblii nie tylko zostało zapisane to, co było, ale też to, co powinno się dziać. Więc to powinno być też z nami, kiedy słuchamy Słowa Bożego, kiedy jesteśmy na mszy świętej, kapłan głosi nam Słowo Boże. To właśnie taka reakcja Elżbiety, kiedy słyszę Słowo Boże, żeby coś się we mnie poruszyło, żeby moje życie się przemieniło. Po to jest Słowo Boże, żeby zmienić moje życie. I Matka Boża właśnie, kiedy ona przychodzi do Elżbiety, ona głosi jej to, co sama usłyszała, czyli Słowo Boże. Anioł, kiedy przychodzi do Matki Bożej, nie mówi jej swoich słów, tylko cytuje tak naprawdę dość skondensowany tekst proroka Sofoniasza, Michała. Młodzież by powiedziała taki empetrykowy tekst. Ale to jest Słowo Boże. I Maryja właśnie po tym wiedziała, że jest wolą Bożą to, co się z nią dzieje. Przychodzimy tu po to, żeby nasze życie też się przemieniło. Pięknie bardzo katechizm Kościoła katolickiego mówi o modlitwie, że człowiek przede wszystkim modli się sercem. Modli się ostatecznie sercem, kororat. To słowo tam jest użyte w katechizmie. I kiedy serce daleko jest od Boga, to puste jest wyrażenie modlitwy. I czytamy w katechizmie tak. Oratio vita est cordis novi, czyli modlitwa jest życiem nowego serca. Nowego serca. I katechizm jeszcze jedną piękną rzecz mówi, kiedy mówi o modlitwie, że modlitwa jest pamięcią serca. Pamięcią serca. Ważne czytać katechizm Kościoła katolickiego, nie tylko Biblię, bo Kościół czerpie z dwóch źródeł, z Biblii, ale też z objawienia Bożego, z tego, co Kościół daje, znaczy objawienie Boże to jest Biblia, ale też nauka Kościoła, to, co Kościół daje nam do wiary, bo sama Biblia nie starczy, bo kiedy przyszła kiedyś pewna pani i ona mówi tak, no modliłam się o dobrego męża, no i wyszłam za mąż, mąż okazał się Hanem, cytuję. No i bo ja mówię, a skąd wiesz, że to była wola Boża? No bo tak czułam, prawda? No czułam, nie wolno się kierować przede wszystkim w życiu oczywiście uczuciami, bo Tomasz Święty za chwilą mówi, że demon ma dostęp do pamięci, do wyobraźni i do uczuć. Nigdy uczuciami nie możemy się kierować. Kiedy anioł przychodzi do Matki Bożej, ona się zmieszała na jego słowa. Tam jest greckie słowo tarasso, o ile pamiętam dobrze, co znaczy stworzyła się nawet. Dlaczego? Bo to uczucia. Uczucia najczęściej mówią nie woli Bożej, więc Maryja co robi? Nie ufa uczuciom. Rozważa, co ma znaczyć to pozdrowienie, czyli używa rozumu i co ma znaczyć to pozdrowienie, czyli wiary. To, co później święty Jan Paweł II pisze w encyklice Fides et Ratio. I w takim intro do encykliki pisze tam w takiej powiastce, jakby w przypowieści, w paraboli, że duch ludzki jest niesiony na dwóch skrzydłach, no bo o jednym skrzydle nic nie poleci, prawda? Dwa skrzydła, jednym jest wiara, drugim jest rozum. Nie uczucia. Uczucia Bóg daje, żeby piękniej przeżywać pewne rzeczy, ale nigdy, żeby się tym kierować. I Maria właśnie rozważa, co ma znaczyć to pozdrowienie. Nie ufa uczuciom. Nie daj Boże ufać swoim uczuciom i jeszcze się tym kierować. Ale katechizm wyraźnie mówi, modlitwa jest pamięcią serca. Pamięcią. I jako przykład przywołuje to wydarzenie, kiedy Maryja zachowywała w swoim sercu wszystko, co Jezus mówił, bo ona nie zrozumiała tego, co Jezus jej powiedział. Józef też, nie święty, kiedy Jezus został, mając 12 lat w Jerozolimie i stracili go z oczu. I kiedy go znaleźli, ona się pyta, synu, czemuś nam to uczynił? I on jej mówi w taki sposób, że ona tego nie zrozumiała. Ale nie muszę wszystkiego rozumieć, co Bóg do mnie mówi. Ważna jest postawa Matki Bożej, że ona zachowywała w sercu to, co do niej Bóg powiedział. I to jest istotne. Ja wszystkiego nie rozumiem. Nieraz uczyłem w szkole kilka lat wcześniej, jak byłem młody. No bo młodszy. No, bo już człowiek się wieje. Ale, prawda, i młodzież nieraz zadawała pytania i ja nie wszystko rozumiałem, co na przykład Kościół daje mi, żebym im powiedział. Nie wszystko człowiek rozumie i ja nie muszę dzisiaj zrozumieć. Są wydarzenia, których ja nie rozumiem i które później człowiek dopiero rozumie. I podobnie tu u Maryi, ona nie zrozumiała tego i to jest piękne i wzorcowe i katechizm właśnie to podaje, że są sytuacje w naszym życiu, których my nie rozumiemy dziś. Ale jak ważne jest, żeby zachowywać to, co Kościół nam mówi, to, co Bóg nam mówi poprzez Kościół, chociażby przez to, co słyszymy w Słowie Bożym. I Maryja zachowywała w sercu wszystkie słowa i wydarzenia. I zachowywała wszystkie wydarzenia w swoim sercu, a na pewno również takie, których do końca nie rozumiała. Zachowywać w sercu. Dlaczego? Bo modlitwa jest pamięcią serca. Ważne jest w sercu zrobić taką pamięć temu, co Bóg do nas, do człowieka mówi. Nawet nieraz tak też bywa, na przykład idę na Eucharystię, słyszę homilię księdza i może taki problem mamy, że tak szufladkujemy, o to nie dla mnie, o to na pewno dla męża, ale słuchaj, dla sąsiadki może, a może nie dla mnie dziś. I tak sobie nieraz myślę, może rzeczywiście nie jest dla mnie dziś, choć jest, ale może dzisiaj nie rozumiem, ale może jest na późniejsze wydarzenia, które będę przeżywał, tylko ważne jest już dziś zrobić pamięć w sercu temu, co Bóg do mnie mówi. Może się przyda za kilka lat, może za kilkanaście. Tylko czy jestem w stanie modlić się właśnie tak, żeby zachowywać w swoim sercu to, co Bóg do mnie mówi. Tak jak Matka Boża zachowywała. Kiedy Jezus się zgubił, ona nie zrozumiała, ale pamiętała w sercu. I ile lat w sercu pamiętała te słowa? Ona zrozumiała dopiero to, co Jezus jej mówił. Kiedy? Podczas Jezusowej Paschy tak naprawdę. Więc ile lat trzymała w swoim sercu to, co jej Jezus powiedział? Może nasz kłopot ludzi dzisiaj jest to, że segregujemy to dla mnie, to nie, ale słowo, które do nas przychodzi, zawsze nas dotyczy. Może nie na dziś, może na jutro, ale zawsze dotyczy mnie. I modlitwa jest pamięcią serca. Słowo, które Bóg wypowiada do mnie podczas homilii, podczas czytania Słowa Bożego, podczas modlitwy, żeby weszło nam głęboko w sercu, jak Matce Bożej, i osiadło we wnętrzu. I ono jest potrzebne, jeżeli nawet nie teraz, to na pewno za jakąś chwilę, czasami dłuższą. Pamięć serca. I bardzo pięknie wyjaśniał to papież Benedykt XVI. On pytał dość mocno, gdyby on tego nie powiedział, bałbym się to mówić. Ale papież Benedykt, jak muzyka, brzmią jego słowa. On pyta tak, jakim słowem od Boga Jezus Chrystus bronił się na krzyżu? Jakim słowem? Bo krzyż dla Chrystusa był momentem kuszenia. On był kuszony, tak? I Łukasz święty mówi tak, kończąc opis kuszenia Jezusa na pustyni, że szatan odstąpił od niego aż do czasu. Więc ten czas, kiedy szatan znowu do Jezusa przystąpił, był właśnie momentem ukrzyżowania. Że Jezus Chrystus na pustyni bronił się Słowem Bożym. Ataki odpierał Słowem Bożym z Księgi Powtórzonego Prawa. Więc on miał to przeczucie, że Bóg teraz do niego mówi. I tym Słowem daje odpór szatanowi. Ale papież Benedykt, on pyta, czy wtedy, kiedy Jezus wisiał na krzyżu i był do niego przybity, czy Bóg cokolwiek do niego powiedział? A nie. Milczy Bóg. I papież Benedykt pisze o milczeniu Boga. Bóg milczy, niebo jest zamknięte. Więc czy było jakieś słowo, które, że tak powiem, Jezusa ratowało, w cudzysłowie ratowało, tak? I Benedykt mówi tak. To, co właśnie moglibyśmy powiedzieć dzisiaj, to, co Jezus wydobył z pamięci swojego serca, tylko wcześniej usłyszał od swojego Ojca, gdzieś jest mój Syn umiłowany. Słyszał to na górze Tabor. Bo oczywiście uważa się, jak mówią ojcowie Kościoła, że to, co się działo na górze Tabor, było przygotowaniem uczniów na godzinę męki, bo na górze Tabor był Piotr, Jakub i Jan i tych trzech samych później wziął Jezus do Okrójca, na górę Oliwną, że chciał ich przygotować na to, co się stanie. Ta twarz, która na górze promieniała, na górze Tabor, ta twarz Jezusa promieniała, ta twarz potem była zeszpecona i opluta na górze Oliwnej. I oni nie zrozumieliby Góry Oliwnej, gdyby wcześniej nie byli na górze Tabor. Jak ważne jest doświadczenie Boga w swoim życiu, bo ono potem pozwala człowiekowi znieść swój ogród oliwny, a każdy ma swój ogród oliwny. Ale również Góra Tabor była przygotowaniem dla Chrystusa. Bo są sytuacje, kiedy wydaje się, że na przykład Bóg milczy. I papież Benedykt mówi, że jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, że wydaje mu się, że Bóg milczy, to znaczy tyle, że dostał kiedyś już słowo od Boga, tylko jeszcze może nie zostało przez niego przepracowane. I Bóg nie ma potrzeby dwa razy mówić. Nie? On już kiedyś do ciebie powiedział, tylko czy w pamięci serca noszę to, co Bóg do mnie mówi. Bo Jezus usłyszał na górze Tabor, tyś jest mój Syn umiłowany, a na górze Golgocie nic już nie usłyszał. Ale on wiedział, że jest umiłowany, bo Bóg mu wcześniej to powiedział. Jak ważne jest nosić, jak Maryja, nosić nawet jak Chrystus, Słowo Boga w swoim sercu. Bóg nie musi nam dwa razy mówić, jak mówi Psalm 62. Bóg raz powiedział, raz, dwakroć to słyszałem. Więc wywołaj z siebie to słowo, które już masz, żeby zrobić pamięć serca. Pamięć, tak się modlić, żeby zostało w moim sercu. Wtedy wywołasz je w takiej sytuacji, kiedy wydawałoby się, że Bóg na przykład o mnie zapomniał, czy nic do mnie nie mówi. Czytałem około półtora roku temu taki dziennik duchowy, bo nie mogłem go zdobyć, ale w końcu w jednym z antykwariatów go nabyłem. Dziennik amerykańskiego kardynała. To jest niesamowita postać, jak czytałem ten dziennik, to ze wzruszeniem. Amerykański kardynał Joseph Bernardin, arcybiskup Chicago. On w ogóle był oszczerczo oskarżony przez jakiegoś, taka moda nastała teraz w Polsce niestety, oskarżony przez byłego kleryka o napaści takie czy inne, wiadomo jakie, tak? No i to było wszystko oszczercze. Kardynał nie mógł się obronić, no bo jak udowodnić niewinność? Więc był tam oskarżony. Później ten chłopak zachorował na AIDS i ten kardynał zrobił wszystko, żeby go odnaleźć i mu przebaczyć. Więc kilka lat to trwało, w końcu go gdzieś odnalazł, on już był w szpitalu i umierał. Kardynał do niego przyjechał, ten go przeprosił, przyznał, że wszystko wymyślił, że to było oszczercze zarzuty. Kardynał go wyspowiadał, udzielił mu namaszczenia chorych i odprawił dla niego Eucharystię. Takie bardzo to wzruszające. I w tym dzienniku on pisze, później zachorował sam kardynał na nowotwór trzustki i umierał. I on zaczął pisać tam właśnie w szpitalu, na łóżku, drżącą ręką swój dziennik duchowy. On został przetłumaczony na język polski Dar Pokoju. Dar Pokoju. Bardzo piękny, bardzo mocny Tak, i ten kardynał w ogóle uważał, że on nic nie osiągnie w życiu, jak nie będzie się przynajmniej 2 godziny dziennie modlił i czytał Słowa Bożego. I on pilnował tego, modlił się dużo, modlił się nieustannie. I kiedy zachorował na nowotwór, to przez te 3 lata ostatnie leżał w szpitalu. Trochę był wypuszczany do domu, ale też większość spędził w szpitalu. I on w czasie choroby pisze tak, że całe życie się modlił i przychodziło mu to z łatwością, ale kiedy leżał w szpitalu, on w ogóle nie mógł się modlić. Tak łatwo nieraz komuś myśleć, o, ja się na starość będę modlił, prawda, będę miał czas. O, jak człowiek leży chory, o, Pani się modli. Łatwe oferty, ale trudne nieraz w wykonaniu. I on pisze, że on leżał w szpitalu i nie mógł się modlić. I napisał tak, cytuję jego, módlcie się, kiedy jesteście zdrowi, bo w czasie choroby może się to okazać zbyt trudne. Teraz już wiem, że muszę się modlić, gdy nic mi nie dolega. Módlcie się, gdy macie dobre samopoczucie, bo gdy zachorujecie, może się to okazać niemożliwe. Módlcie się, kiedy jesteście silni i kiedy jesteście w dobrym nastroju, bo może przyjść taki moment, że nie będziesz miał siły już się modlić i pozostanie tylko to w tobie, co było wytrenowane. Módlcie się, kiedy jesteście silni, bo kiedyś może zostać tylko to, co było wytrenowane. Co to znaczy? To, co wcześniej było przez ciebie przepracowane, czyli to, co wcześniej miałeś w pamięci serca. Ja nieraz widziałem, myślę, że każdy z was gdzieś oglądał chorych, kiedy byliśmy w szpitalu. Chorzy, którzy nieraz są podłączeni pod aparatury tlenowe, ludzi dotkniętych demencją, Alzheimerem, prawda, którzy gdzieś tam leżą i może nieświadomie, może półświadomie, ale gdzieś tak szepczą, Jezus, zmiłuj się nade mną, albo zdrowaś Maryjo, zdrowaś mnie, nawet może półświadomie, ale dlaczego to robią? Bo to krąży w ich krwiobiegu, prawda, bo to było wytrenowane, bo w ten sposób nauczyło się bić ich serce i funkcjonować ich umysł, ich rozum. I zostało w nich to, co było w pamięci ich serca. W pamięci ich serca. Nie wiem, jak będzie za 10 lat z nami. Może będziemy mieli problem się modlić, ale dziś jestem zdrowy, dziś jestem silna, więc dziś się módl i dziś Bóg do ciebie mówi. Może kiedyś będzie jak znalazł to. Więc jak Matka Boża, możemy ją właśnie w tym naśladować, kiedy słuchamy Słowa Bożego, że w pamięci serca będziemy to nosić, to co Bóg do nas wypowiada. Jest taki fragment Ewangelii, który mówi o tym, mam tu więcej przygotowane, który mówi o tym, już muszę znaleźć. Przepraszam. Aha, że był człowiek sparaliżowany i 4 ludzi go wnosiło do Jezusa przez dach. To było Kafarnaum. Tam dachy były tak zbudowane, że ze schodów można było, bo schody były strome, więc było pod górę, domki były zbudowane, do dziś można jeszcze relikty tego zobaczyć. Więc człowiek sparaliżowany nie może sam przyjść do Jezusa, nie jest w stanie. Jest wielu ludzi sparaliżowanych, którzy nie mogą dojść do Jezusa. I teraz znalazło się 4, którzy go nieśli na łożu i spuścili go do Pana Jezusa. Nie? I Jezus mówi tak, zobaczył ich wiarę, tych ludzi, i powiedział, człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Nieraz są takie wątpliwości, kiedy się czyta to Słowo Boże, że czy ten człowiek był gotowy na rozgrzeszenie? Bo Jezus w nim nie zobaczył wiary, prawda? Tylko w tych ludziach. A my wiemy, nie trzeba być teologiem, że żeby człowiek dostał rozgrzeszenie, musi być dysponowany, nie? Musi mieć żal za grzechy, musi mieć wiarę przede wszystkim. A Jezus zobaczył wiarę w tych ludziach, którzy go przynieśli. Nie w tym człowieku. Patrząc na ludzi przed konfesjonałem w kolejce, prawda? My nie wiemy, kto jest gotowy do przyjęcia sakramentu, kto nie jest gotowy. ale może powinienem się zastanowić, czy we mnie jest taka dyspozycja, jak była w tych ludziach, którzy przynieśli tego człowieka, nie? Czy jesteśmy właśnie taką wspólnotą, która nie zostawia człowieka z jego grzechem, która nie zostawia człowieka samego w jego paraliżu. Bo grzech to nie jest też moja prywatna sprawa. Jest taki mitar żydowski, takie opowiadanie, że trzech ludzi płynie jakąś łódką po rzece, no i jeden z nich zaczyna robić dziury w swoim miejscu i woda zaczyna się wlewać, wszyscy na niego obuchnęli. Co ty robisz? Jak ty możesz, nie? A on mówi, zostawcie mnie w spokoju. No to jest moja część łódki, wykupiłem. No tak, moja część, ale wszyscy za to wiemy. Grzech nie jest moją prywatną sprawą, nie? Nigdy. I teraz to, co Sobór Watykański mówi w Konstytucji Dogmatycznej Lumen Gentium. Podobało się Bogu uświęcić i zbawić ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wzajemnej relacji, więzi między nimi. I kiedybyśmy przenieśli się na przykład 16 wieków wcześniej, to jeszcze Jasnej Góry nie ma, ale prawda, wcześniej, no to Kościół starożytny nikogo nie zostawiał ze swoim grzechem. Pokuta miała charakter publiczny. Więc gdybyśmy się przenieśli teraz 16 wieków w czasie, no to wchodząc chociażby tu do kościoła, zobacz, mijalibyśmy po drodze pokutujących ludzi. Mijalibyśmy ich, nie? Oni nie mogliby wejść do prezbiterium. Nie mogliby przyjść. Mijalibyśmy ich tam gdzieś w kruchcie, nie? Klęczeliby z tyłu świątyni. I dochodząc do ołtarza, widzielibyśmy tych ludzi, jak pokutują. I teraz oni nie mogli przyjąć Eucharystii. Może ktoś tutaj też jest, że dzisiaj nie może przyjąć Eucharystii, bo ma jakąś przeszkodę, tak? Chociaż jest spowiedź. Ale nie chodziło o to, żeby ci stojący przy ołtarzu pokazywali ich palcami, tylko chodziło o to, żeby ci, którzy są w prezbiterium, ci, którzy stoją z przodu kościoła, byli ambasadorami tych ludzi, którzy nie mogą jeszcze przyjść tutaj. Ja tutaj jestem dziś w świątyni, ty też. Mam być też ambasadorem tego człowieka, który sam nie może tutaj przyjść. Nie możemy zostawiać ludzi samych. Możemy i powinniśmy się modlić też i asekurować tych, którzy może jeszcze nie mogą tutaj przyjść i nie mają jeszcze takiej wiary. Tak? Nieraz się zastanawiam, lubię sobie myśleć, ale to nie jest może jakiś... No, tak zastanawiam się, bo nieraz ktoś mówi, no dobrze, ale na przykład mój wnuczek nie wierzy w Pana Boga. To jest problem, nie? Ktoś nie wierzy w Boga. I nieraz, jak będą wszyscy kapłani, księża biskupi, rozmawiamy z ludźmi, no to nieraz sobie zadaję pytanie sam do siebie, nie? Czy ten człowiek naprawdę nie wierzy w Boga? Bo, a może tak sobie myślę nieraz, że przepraszam za tę tezę, ale może ten człowiek wcale nie wierzy w Boga, tylko on nie wierzy w Boga takiego, jakiemu mu pokazano, bo może takiego Boga nie ma. My jesteśmy odpowiedzialni za prawdziwe ukazanie oblicza Bożego, przekazanie prawdziwej wiary. Bo na przykład spotkałem kiedyś pewną babcię, która oczywiście, jak każda babcia, chce, żeby wnuczek chodził na Eucharystię. I ta babcia nie mogła zmobilizować wnuczka, więc dawała mu co tydzień 50 zł, żeby wnuczek poszedł do kościoła i on z chęcią do kościoła chodził. Dziś wnuczek ma 20 kilka lat i ma swoją firmę i on babci da 1000 zł, żeby nie mówiła już tych rzeczy, a babcia nie przebije 50 już, nie? No nie, raczej nie. Więc i teraz babcia mówi, że on nie ma wiary, a kiedyś tak ładnie chodził do kościoła. I tak zastanawiam się, czy on nie ma wiary, czy on nie wierzy w Boga, a może nie wierzy w takiego Boga, bo nie ma takiego Boga, który mówi 50-50, chodź za coś. Jest taki Bóg, który mówi, jeśli chcesz, pójdź za mną. Jest taki Bóg, który klęka przed swoimi apostołami i myje im nogi. Tak? Czy ja rzeczywiście przedstawiam drugiemu człowiekowi prawdziwy obraz Pana Boga, nie? Prawdziwy. Widząc kogoś sparaliżowanego w wierze, czy ja jestem na przykład ambasadorem Jego i czy modlę się za tych ludzi, nie? I czy przekazuję im prawdziwy obraz Pana Boga. Bo znamy na przykład świętego Augustyna, prawda? i jego mamę Monikę. Rzadko się mówi w tej historii o świętym Ambrożym, a to jednak on mu przekazał wiarę. Mama wiele lat się modliła za niego, ale kiedy on się nawrócił? Kiedy spotkał Ambrożego. W tym momencie się nawrócił. Może jeszcze nie w tym, ale wtedy się zaczął ten proces. Dzięki mamie, która go asekurowała. I teraz dla Ambrożego takim sparaliżowanym człowiekiem był właśnie święty dzisiaj Augustyn. Augustyn lubił słuchać kazań Ambrożego, bo był dobrym retorą. Ale później w wyznaniach napisze, co ciekawe, że był jednak Augustyn ciekawy tylko formy głoszenia przez świętego Ambrożego. Tylko formy, ale nie był ciekawy treści. Nie był ciekawy. I w wyznaniach święty Augustyn pisze tak. Posłuchajcie. Mówiłem zaraz, zaraz! Nie? I to zaraz nie miało miary. Daj mi Boże czystość, daj mi powściągliwość, ale nie zaraz, nie teraz. I pisze tak, obawiałem się bowiem, byś mnie prędko nie wysłuchał i nie uleczył zbyt szybko z choroby, którą raczej wolałem się nasycić, niż ją ugasić. Augustyn tu jest po prostu szczery, dość mocno, nie? Pisze tak, walczyły we mnie dwie wole, dobra i zła. W tej walce byłem po obu stronach. Często mówimy, że człowiek chce dobrze, a wychodzi mu źle, a święty Augustyn pisał, że chciał źle, nie? Tymczasem to wyznawał, że chciał źle. Wiedział, czym jest dobro, a czym jest zło. Nie potrafił się do końca zdecydować. I w ten sposób stał się paralitykiem. Na szczęście właśnie Augustyn miał kościół. I tym kościołem była jego mama, święta Monika. Nie? Augustyn przez lata nie mógł się zdecydować na nawrócenie. No tak był i żył w konkubinacie. No tak był, ale w końcu wiedział, że jak przyjdzie do swojej mamy, to ona akceptuje jego i zawsze daje mu ciepły obiad i dobrą kolację. Pomimo tego, że nie akceptuje jak żyje, ale kochała jego i zawsze akceptowała jego. Monika była dla niego kościołem, ambasadorem przed Bogiem właśnie swojego syna, swoje dziecko, nie? Więc widząc nieraz ludzi, którzy są pozbawieni wiary, nie mają wiary, jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie prawdziwego oblicza. To, co papież święty Paweł VI napisał w Ewangelii Nuncjandi, że Kościół jest z natury przeznaczony do ewangelizacji. W zasadzie, że w Kościele wszystko jest stworzone dla ewangelizacji, że Kościół istnieje dla ewangelizacji. Po to jest, żeby głosić innym Jezusa Chrystusa. Tak. I to Paweł VI jakoś odkrył. I kiedy księża biskupi byli na Ad Limina Apostolorum w Rzymie, tylko nie w tym roku, ale to jest co wiesz, tak? Czyli w 2014 roku papież Franciszek, tylko nie pamiętam do której części księży biskupów, powiedział, ponoć, bo ja nie byłem, ale księża biskupi byli, że nie zrozumiecie mojego dokumentu Ewangelii Gaudium, jeżeli nie przeczytacie 80 punktu Ewangelii Nuncjandi. Tak powiedział, nie wiem czy. No właśnie. A w Ewangelii Gaudium papież odnosi się do Ewangelii Nuncjandi Pawła VI, który się pyta, co żeśmy zrobili my dziś, że uczyniliśmy Ewangelię taką, która się nie roznosi, prawda? Która gdzieś nie może się przebić. I papież Paweł VI mówi tak, największą przeszkodą w głoszeniu innym Pana Jezusa nie jest to, że świat jest zły, nie jest to, że pornografia leży w każdym wiosku czy w internecie. To nie jest największy problem, że nie wiem, ktoś rządzi światem i są baronowie jacyś, prawda? To nie jest największy problem. Największy problem, pisze papież, jest we mnie. Mówi sit cum domesticum, czyli przeszkoda domowa. Mówi, we mnie jest największy problem, że nie chcę iść Ewangelii głosić drugiemu człowiekowi, a cały sens Kościoła właśnie jest po to, żeby głosić innym, przekazać wiarę. Kościół istnieje dlatego, żeby głosić i wyjść z Ewangelią do innych ludzi. Zobaczcie, znowu wracam, bo już kończymy, do Matki Bożej. Kiedy ona przychodzi do Elżbiety, to ona, kiedy Bóg do niej przychodzi w zwiastowaniu i głosi jej Słowo Boże, pierwsze, co Matka Boża robi, to idzie do Elżbiety przekazać jej dobrą nowinę. Nie? Ona pierwsza jest apostołką, ona pierwsza przekazuje to, co Bóg do niej powiedział. Pierwsza idzie, od razu idzie i to z pośpiechem idzie, żeby być wierna detalicznie wypełnieniu tego, co Bóg do niej powiedział. Pierwsze, co robi Matka Boża, no to idzie do Elżbiety. I w tych słowach też Bóg pokazuje, że kiedy noszę w pamięci Jego Słowo, to jest dla mnie Słowo. Na dziś, może na za 20 lat, ale to Słowo też jest dla innych ludzi, żeby dzielić się, jak Matka Boża, tym, co Bóg do nas mówi. Kończąc już to Słowo, chciałbym ostatnią rzecz jeszcze powiedzieć. Jest taki fragment, on był niedawno w Ewangelii, kiedy Jezus mówi, że budujemy grobowce. Biada wam, faryzeusze, pamiętacie? Budujecie grobowce swoim prorokom, prawda? Budujecie grobowce. Tak dosłownie napisał. Pomniki, tam jest dosłownie słowo greckie. Pomniki. Takie pomniki właśnie nagrobne. Nie? Budujemy pomniki. I o co tu chodzi, kiedy Jezus to mówi? Nie? Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom. Grobowce. Że właśnie Ewangelia i świadectwo męczenników, świadectwo proroków nieraz zostaje przez nas właśnie takie obezwładnione. Nie? To, co papież Franciszek powiedział, że to pamięć odgrywa rolę nie korzeni, lecz kotwicy. Dzisiaj tak się stało, nie? Nie korzeni, tylko kotwice. Kotwice, które się uczepiliśmy, ale to nie są niestety korzenie, które dają nam życiodajne soki, nie? Że wiara może po prostu w nas zamienić się w taką skamielinę, w taki grobowiec, który jest kotwicą, ale nie daje nam żadnych życiodajnych soków, nie? Postawiliśmy pomnik. Co to oznacza? Biada wam, bo postawiliście pomniki prorokom. Szczególnie w dniu dzisiejszym, nie? Kontemplujemy dzisiaj świętego Jana Pawła II, nie? I teraz o co chodzi, nie? Co daje wiarę? Z całym szacunkiem, nie? Ale czy widok następnego pomnika świętego Jana Pawła II w jakimś skwerze czy miejscu? A może przeczytam chociażby Redemptor Hominis? A może przeczytam Fides et Ratio? Co daje mi wiarę? Nie? Nieraz jest tak, że mieliśmy genialnych proroków Jana Pawła II. Tymczasem może się nasza wiara skostnić do tego, że stawiamy tylko pomniki, a w ogóle nie czytamy tego, co on mówił. A to, co ważne, to jest to, co on mówił. To, co on mówił. To, co zresztą papież chyba powiedział, że papież jest kochany, ale niesłuchany. I ostatnie, już zakończę ostatnim zdaniem, to co dzisiaj będziecie za chwilę mieli mszę świętą. I zwróćcie uwagę, po akcie pokutnym Panie zmiłuj się nad nami, aż ksiądz biskup podniesie ręce i będzie wołał módlmy się i wtedy jest taka modlitwa ze mszy świętej. Boże bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II papież kierował cały Kościoły, spraw prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu otworzyli serca. Nauczaniu, nie pomnikowi, który jest piękny i ważny, ale ważne, żebyśmy nie budowali tylko pomników, ale zachowywali w sercu nauczanie. To, co Bóg do mnie mówi, ale też to, co Kościół do mnie mówi. Świętego Jana Pawła II, żebym jak Maria zrobił pamięć serca Słowu Bożemu i nauczaniu Kościoła i żebym tą wiarę przekazywał też innym, chociażbym dzisiaj wszystkiego nie rozumiał i tego możemy się uczyć od Matki Bożej. Dziękuję bardzo.